Dzień dobry Państwu wszystkim. Dziękuję za przybycie. Przepraszam za mały poślizg, ale jeszcze osoby dochodzą. Nie jakby wchodząc już w dalsze szczegóły, przejdę do przedstawienia bardzo krótko, co jest przyczynkiem do tego naszego dzisiejszego spotkania i do tej konferencji. Dobra rada na samorząd. Myśmy tak trochę prowokacyjnie ten tytuł zaproponowali, wbrew trochę naszym znaleziskom z badania, które są może nie aż takie dobre, ale mimo wszystko liczymy na to, że prawda nas zachęci, a nie zniechęci do udziału w wyborach, do większego zaangażowania w życie publiczne. I dwa słowa o projekcie, co to było. Projekt miał na celu opisanie, kim są radni właściwie, kim są radni, w jakie role społeczno-zawodowe są zaangażowani, w związku z tym jakie są składy rad i jak te składy rad, czy i jak przekładają się na rozwój społeczno-ekonomiczny samorządów, na sytuację polityczną w samorządach, na współpracę z organizacjami pozarządowymi, bo traktowaliśmy to jako pewien wyznacznik aktywności społeczeństwa obywatelskiego lokalnego. I projekt polegał na analizie oświadczeń majątkowych. Ci z Państwa, którzy może mają styczność z radnymi albo próbowali kiedyś robić badania z radnymi, to wiedzą, że jest to trudny materiał badawczy, więc badanie ankietowe tu byłoby bardzo kosztowne. Zdecydowaliśmy się, że wiedzę ciekawą można wydobyć ze oświadczeń majątkowych, chociaż one nie są może najlepszej jakości, sami tego doświadczyliśmy, ale uznaliśmy, że jest to wystarczający materiał, żeby przynajmniej odpowiedzieć na te pytania badawcze, które stawialiśmy. Przeanalizowaliśmy blisko 9 tysięcy oświadczeń majątkowych, dobraliśmy reprezentatywną próbę samorządów. Realizacja była dosyć wysoka, ponad 90%. To oznacza, że w tych samorządach, które zostały ostatecznie poddane analizie, były prawie wszystkie oświadczenia majątkowe. Były przypadki, kiedy trzeba było dobierać tak zwanych prób rezerwowych, bo się okazywało, że nie ma oświadczeń w BIP-ach, nie ma, trudno do nich się dostać, są nieczytelne z różnych powodów, ale udało się zachować dosyć wysoki standard. Później łączyliśmy te dane jeszcze z danymi Państwowej Komisji Wyborczej, z danymi Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie jest trochę informacji na temat zatrudnienia również. I całość tej analizy ilościowej żeśmy dopełnili serią studiów przypadków. Nasi badacze, część z nich jest tu obecna, pojechali do samorządów, które wydawały nam się bardzo ciekawe po takim wstępnym oglądzie tej analizy ilościowej. Na przykład było bardzo dużo urzędników, albo ich było bardzo mało, albo na wskaźnikach, które żeśmy zaprojektowali, obrazujących siłę wpływu poszczególnych grup kategorii radnych, te poszczególne samorządy wypadały ciekawie. Zrobiliśmy 11 takich studiów przypadku, które obejmowały wywiady z osobami kluczowymi, z radnymi, z ekspertami tak zwanymi, czyli na przykład reprezentantami lokalnych mediów, organizacji, osobami, które wiedzą, co się dzieje w samorządach. No i to była, jak powiem, całość tego wysiłku badawczego. W tym miejscu bardzo bym chciał podziękować, nie ma wśród nas tych osób, ale może jakoś do nich to dotrze, zwłaszcza Krajowemu Biuru Wyborczemu, które bardzo nas pomogło, udostępniając dane, pomagając je dostosować do naszych zbiorów, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej, które własne dane nam też udostępniło i pomogło nam je połączyć, wszystkim badaczom, doktorowi Dariuszowi Przybyszowi, który nas tutaj wspomagał jako statystyk, bardzo doświadczony uczeń profesora Domańskiego. No i cóż, i chyba przejdziemy do wystąpień problemowych po prostu. W zasadzie powinienem oddać głos Krzysztofowi Izdebskiemu, który będzie moderował nasz panel i pilnował, czy nie przekraczamy czasu, ale ja jestem pierwszym prelegentem, więc Krzysztofie, oddaj mi głos.
Dobrze, to żeby się stało zadość, w takim razie bardzo serdecznie Państwa witam. Rzeczywiście z tego, co Grzegorz Makowski powiedział, dużo pracy. Jest to praca niepozorna, aczkolwiek imponująca, ponieważ z takiej perspektywy jeszcze chyba i w takim zakresie radni nie byli badani. Ja myślę, że tutaj szczególnie radni powinni być zainteresowani tym, jaki oni mają rzeczywisty wpływ na to, co w samorządach się dzieje, i dla nich to będzie interesująca lektura. Mam przyjemność moderować panel, podczas którego wystąpią właśnie autorzy, główni autorzy tego badania, składającego się z takich, powiedzmy, trzech części, i właśnie te trzy części będą po kolei prezentowane. Tylko jeszcze przedstawię po mojej lewej stronie dr Jarosław Flis. Witam serdecznie pan profesor Eugeniusz Sobczak i już zapowiadając, pierwsza para prezentująca ustalenia, pani dr Katarzyna Dzieniszewska-Narowska i dr Grzegorz Makowski. Oddaję Państwu głos.
Tak. Więc my mamy współdzieloną prezentację. Postaram się bardzo szybko opowiedzieć część naszych ustaleń. Całość znajdą Państwo w raporcie, w podsumowaniu, które jest na początku tego raportu. I tak naprawdę skupię się na jednym problemie. Mianowicie na składzie rad, znaczy co wynikło z tej naszej analizy oświadczeń majątkowych. Ano wyszło to, że największą grupą radnych w całości tej populacji, prawie 47 tysięcy radnych, którzy uzyskali mandaty w 2010 roku, to są pracownicy różnych instytucji samorządowych, instytucji publicznych. W drugiej kolejności to są, jak powiem, tacy przeciętni obywatele, tak powiem, czyli pracujący w zwykłych firmach, samozatrudnieni. Mało jest przedsiębiorców, znaczy osób, które mają własne firmy inne niż jednoosobowe. Jak widać, jest trochę rolników, jest trochę społeczników, bardzo mało. Tak naprawdę jeszcze należałoby odjąć od nich osoby, które są jakoś, pracują w organizacjach związanych blisko z samorządem. Jest trochę radnych, którzy są jednocześnie pracownikami instytucji publicznych, ale już z wyższych szczebli administracji centralnej albo innych instytucji. Na przykład zdarzały się jakieś przypadki, na przykład pracowników Najwyższej Izby Kontroli, którzy też byli radnymi, albo innych instytucji, agencji różnych podległych administracji centralnej. Natomiast te dwie, a właściwie ta jedna kategoria jest dominująca, czyli radni zatrudnieni w różnych instytucjach samorządowych, i jak się wewnątrz do tej grupy zajrzy, no to interesujące jest po drugie to, że przynajmniej na poziomie powiatów i województw wewnątrz tej grupy największą grupą to są radni po prostu będący urzędnikami. To nie są osoby pracujące w jednostkach podległych, w szkołach, domach kultury, zarządach dróg miejskich, zarządach mieszkań komunalnych i różnych innych jednostkach podległych samorządom, tylko to są po prostu urzędnicy pracujący obok w gminie, albo pracujący szczebel wyżej, albo pracujący szczebel niżej. Za chwilę o tym, jakie są nasze niepokoje w związku z tym związane, powiem, natomiast chciałem, żeby to wybrzmiało. Ale jak widzą Państwo, też jest sporo tych radnych, którzy są w tych jednostkach podległych zatrudniani. Jest bardzo dużo nauczycieli, to wiadomo z innych badań, że ci nauczyciele albo pracownicy oświaty, ale to są głównie nauczyciele, są nadreprezentowani w radach. No i też sporo tych pracowników jednostek, różnego rodzaju jednostek podległych jest. Co to naszym zdaniem powoduje? No, główny problem polega na tym, że jeżeli realizujemy na poziomie samorządu taki model demokratyczny, w którym jest ten podział między władzę wykonawczą i władzę stanowiącą, która dodatkowo no, ma największą funkcję, tak naprawdę jej największą funkcją jest funkcja kontrolna tych organów wykonawczych. I to nie tylko w takim sensie, że ona ma wykrywać jakieś nieprawidłowości, ale ma po prostu kontrolować po to, żeby dbać, żeby to zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego było efektywne, przynosiło korzyści wspólnocie i tak dalej, i tak dalej. No to ryzyko przy takim układzie w radach jest takie, że po prostu ta funkcja kontrolna nie będzie skutecznie wykonywana, ponieważ radni są w tym momencie podlegli w jakiś sposób. Ta podległość wobec organów wykonawczych jest dużo większa, więc oni nie będą kontrolować, tylko będą raczej, tak jak to koleżanka zajmująca się tą problematyką też powiedziała, w jednym z wywiadów, no są odklepania budżetów tak naprawdę. To jest mało kreatywna jest ta ich rola. A drugi problem, na którym ja bym się chciał w swojej części skoncentrować, no to jest po prostu większe ryzyko konfliktu interesów, który sam w sobie no, jest czymś naturalnym, powiedzmy, ale może niekontrolowany prowadzić do różnych nieprawidłowości. W przypadku tych łączenia ten konflikt interesów jest oczywiście wszędzie obecny. Ci radni, którzy są z sektora prywatnego, tak to nazwę, oni też są narażeni na to. Znaczy każdy żyje w tym konflikcie interesów. Mogą, wchodząc do rad, mogą promować interesy swoich przedsiębiorstw. To samo jest z organizacjami pozarządowymi. Jakby nikt nie jest od tego wolny. Natomiast w przypadku tego przecięcia ról w sektorze publicznym z mandatem wydaje nam się, że ten konflikt jest tym groźniejszy, że on jest trochę mniej widoczny. On jest tak naprawdę ukryty, bo się zakłada, że ci, którzy pracują w instytucjach publicznych, no to przecież pracują na rzecz dobra publicznego, jak są radnymi, no to też to robią dla dobra publicznego, ale się okazuje w praktyce, że nie do końca zawsze tak jest, że bardzo często to jest nic więcej, tylko koncentracja władzy tak naprawdę, bo chodzi o to, żeby mieć na przykład więcej przychodów z tych źródeł publicznych. Bardzo często jest tak, że instytucje publiczne różnego rodzaju no, nie realizują tego interesu publicznego, tylko interes własnych instytucji, który nie musi być do końca tożsamy. No i jakby tego konfliktu interesów często się nie dostrzega. Koleżanka dr Dzieniszewska będzie mówiła jeszcze o innym aspekcie. I niepokojące jest też to, że sami radni tego nie dostrzegają. W tych studiach w przypadku, które były takim uzupełnieniem, no myśmy właściwie w każdym z tych 11 miejsc, gdzie żeśmy dotarli, no, natrafili na ten problem. I radni tego nie dostrzegają. Czy oni, nie jest to dla nich kłopot, powiedzmy czasami niektórzy, tak jak w tym wypowiedź tego pierwszego naszego respondenta, występuje jakaś refleksja nad tym tematem, ale przechodzi się nad tym do porządku dziennego. Po prostu tak jest. Wydaje nam się, że tak być nie powinno, ponieważ i można to ograniczyć. Ja jeszcze na koniec może naszej wspólnej prezentacji wspomnę o przynajmniej dwóch takich rekomendacjach, które wydają nam się, że powinny być zrealizowane, powinny jakby ten ustrój samorządowy powinien się zmienić. Bo oprócz tego, że jest zakłócony ten balans, ta równowaga władz na poziomie samorządowym, no to jest też tak, że ta dominacja albo może przewaga radnych sektora publicznego w radach, no też powoduje, że rady już osłabione w 2002 roku wprowadzeniem bezpośrednich wyborów na wójtów, prezydentów i burmistrzów, w tym momencie przy takim układzie, przy takiej strukturze one jeszcze mniej się angażują w konstruktywne tworzenie tej lokalnej rzeczywistości. Nie biorą pod uwagę innych perspektyw, nie wiem, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, jakichś specyficznych grup w samorządach, tylko są, jakby ta bierność się pogłębia. No i z tym współwystępuje jeszcze do tego kwestia upartyjnienia. Chyba 7 minut. Nie przekroczyłem.
Chyba przekroczyłeś. Witam Państwa serdecznie. Ja chciałabym zwrócić uwagę w swoim wystąpieniu na problem, jakbyś mógł dalej. Bardzo dziękuję. Na problem związku, który nam się gdzieś tam pojawił, między upartyjnieniem Rady, a no właśnie wysokim indeksem nasycenia Rady osobami, które czerpią swoje środki do życia z pracy w instytucjach publicznych, tak najogólniej rzecz biorąc. No i tak, jeżeli chodzi o sam indeks upartyjnienia, to myśmy go upartyjnienie zdefiniowali jako właśnie taki stosunek liczby radnych partyjnych wewnątrz danej rady do ogólnej liczby mandatów w danej radzie. Indeks, jak widzimy na slajdzie, wzrasta, jeżeli chodzi o zróżnicowanie typów JST, jak idziemy do jak największych jednostek samorządu. W najmniejszym stopniu upartyjnione są rady gmin. To nie jest jakby nic nowego, to wszystko wiemy. Bardziej upartyjnione są dzielnice Warszawy i miasta na prawach powiatu. Dzielnice tutaj Warszawy, dlatego że dzielnice Warszawy były w naszym bandonie jakby wyodrębnione dodatkowo. No one pokazują tylko, że Warszawą rządzą partie polityczne. No i powiaty, gdzie jest troszeczkę mniej, które rzeczywiście to zależy jakby od specyfiki danego powiatu, to nasycenie partiami politycznymi. No i ogromne nasycenie, jeżeli chodzi o województwo. Co jest jakby naturalne, jest wpisane w system, w naszą tradycję, w historię demokracji lokalnej w Polsce. Więc tutaj nie będziemy się specjalnie dłużej nad tym zatrzymywać. Istnieje jednak związek. Związek, w jakim stopniu JST, dana jednostka samorządu terytorialnego, jest nasycona tymi radnymi, którzy startowali z list partyjnych, z tym, w jakim stopniu dana rada, jest nasycona osobami zatrudnionymi w instytucjach publicznych. I ten związek występuje na poziomie 0,45 z tą badaną przez nas sferą publiczną. Natomiast z pozostałymi sferami też istnieje związek, no jest dużo słabszy, o ponad połowę słabszy. To pokazuje, że rzeczywiście tutaj to zazębienie instytucji publicznych i partyjności gdzieś występuje. Jak to upartyjnienie przebiega? W największym stopniu, na pierwszym miejscu są partie, które w Polsce od 2007 roku sprawują władzę. Kiedy w ogóle generalnie widać, że Platforma Obywatelska tutaj, jeżeli chodzi o ostatni słupek w kolorze fioletowym, ten indeks ogólny, ma ten indeks na bardzo tutaj wysokim poziomie. To są partie władzy. To są partie, które sprawują władzę. Mają też, ta władza jakoś tam gdzieś na poziomie centralnym, gdzieś to się też przenosi na poziom samorządu. I to, co jest interesujące, jak myślę, dla nas wszystkich, to konsekwencje tego. Myśmy postawili takie hipotezy. Nie wiemy, jak to się dzieje. Bo nasze badania nie pozwalają stwierdzić, jak to się dzieje, jeżeli chodzi o ilościową ich część. W jakościowej części, w poszczególnych case study, które były wykonane, pojawiały się takie jakby drobne odpowiedzi na to pytanie, jak to się dzieje, jak to nasycenie przebiega. No i tutaj okazało się, że z jednej strony partie rekrutują urzędników w swoje szeregi, wystawiając ich w wyborach, czyli urzędnik jest kimś atrakcyjnym dla partii politycznej, jako członek partii politycznej. A z drugiej strony pojawiają się już takie bardziej niepokojące sygnały od naszych respondentów, że partie poszukują zatrudnienia w instytucjach publicznych dla swoich członków, którzy są radnymi już. I teraz tu oczywiście czasami to jest zatrudnienie, właśnie jak wspomniał pan doktor Makowski, w instytucji, która, to jest całkowicie legalne w instytucji, która jest wyżej, ale tam też zarządza dana koalicja. Jeżeli w mieście rządzi dana koalicja i na poziomie powiatu rządzi dana koalicja, to istnieją związki między tymi dwoma jednostkami JST. Jeżeli to jest na poziomie jednego powiatu, czyli to jest miasto, które jest położone na poziomie jednego powiatu, to te związki są już bardzo silne. No i to oczywiście takie zatrudnianie jest możliwe. My mamy takie opisy takich sytuacji w swoich case'ach. Ja chciałam tylko opowiedzieć o jednym z nich, który chyba najbardziej mnie uderzył. Kiedy to przewodniczący rady, jednej z rad powiatu, był dyrektorem szkoły w gminie położonej na terenie tego powiatu i tę pracę stracił. No i bez żadnych oporów jeden z radnych Rady Powiatu z tej właśnie grupy rządzącej powiatem opowiedział przypadek, że załatwiono mu pracę w szkole na terenie miasta, no bo przewodniczący nie może być przecież bez pracy. Więc to, te sytuacje pokazują, że no nie jest do końca czysto w tej sferze. W związku między polityką a sferą publiczną, zwłaszcza w instytucjach samorządowych. Muszę się troszkę streszczać z tego, co widzę. Chciałabym jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. O takiej lojalności, która pojawia się w sytuacji, kiedy radny uzyskuje pracę od swojej partii politycznej. Ta lojalność jest, no, bym powiedziała, podwójna. To znaczy on z jednej strony wierzy w ideę tej partii politycznej, podpisuje się pod jej programem, ale z drugiej strony utrzymanie jego i jego rodziny zależy od partii politycznej. I tu już się pojawia sytuacja niezbyt dobra i nieczysta, jeżeli chodzi o konflikt interesów. Tutaj gdzieś ewidentnie widzimy, czujemy, czy ten radny rzeczywiście będzie zgodnie ze swoim sumieniem głosował. Jedną z takich dość trudnych sytuacji opisali respondenci w jednej z badanych JST, kiedy to głosowanie właśnie partii politycznej rządzącej w tej JST było jednogłośnie w obronie kolegi partyjnego, który naruszył prawo. I obronili tego kolegę partyjnego. Bez jednego głosu dyskusji, bez jakby... Osoby, które do tego głosowania doprowadziły, to były osoby, które w Radzie z ramienia NGOsu, watchdogowego, co jest ważne, NGOsu, zasiadały. To znów pokazuje, tak, że to nie są do końca jakby zdrowe sytuacje. Mówiąc, przechodząc już do naszych rekomendacji, będę się tu dzieliła głosem z kolegą, chciałam powiedzieć tak, że z jednej strony nasz pomysł na to, co z tym zrobić, co z takimi sytuacjami zrobić, taki główny postulat jest oczywiście położony na edukację obywatelską. Ja też jestem zwolenniczką tego, że nic na siłę się nie da zrobić. Musimy o tym mówić, jeszcze raz mówić. Mówić o tym, że istnieje coś takiego jak konflikt interesu, że istnieje coś takiego jak etyka w polityce. Chciałabym jeszcze raz podkreślić to, co mówił...
Mówić i startować tak naprawdę na radnych i głosować na radnych.
Mówić o tym, ja nie będę startowała na radną, więc ja Państwa zachęcam do startowania na radnych. Generalnie to edukacja obywatelska, ona powinna mieć jakimś systemem powinna być objęta, powinna być programowo prowadzona. Kiedy się przegląda podręczniki dla szkół, co ja przed dzisiejszym spotkaniem zrobiłam, ponieważ mam dziecko w wieku szkolnym, to trochę człowiek jest jakby ta etyczność polityki jest kompletnie w tych podręcznikach nieobecna. A nie mówi się, mówi się, główny nacisk jest położony na prawo. Nie dziwmy się zatem, że radni, kiedy już zostają radnymi, przecież to są zwykli obywatele, również wydaje mi się, że jak coś nie jest sprzeczne z prawem, to jest w porządku. Tymczasem jakby ta sfera jest pozbawiona właśnie takiej etyki. Dalej idąc, to jest pewne zakazy łączenia w administracji samorządowej mandatów z pewnymi funkcjami, no, by się przydały, ale ja chciałabym zwrócić uwagę na taką wypowiedź jednego z naszych rozmówców, który powiedział taką rzecz. No dobrze, jeżeli o swoim klubie i o pani radnej, która była z jego klubu, że jeżeli koleżanka pracuje w Domu Kultury, który podlega danej jednostce JST i jednocześnie głosuje nad budżetem, mało tego, jest w komisji budżetowej, układa budżet tego Domu Kultury, to czy nie ma tu konfliktu interesów? No ten konflikt interesów ewidentnie jest. I myślę, że no z jednej strony musimy uświadamiać, ale z drugiej strony jednak prawo powinno nam przychodzić trochę w sukurs, z pomocą. A to kolega opowie o samorządowej służbie cywilnej, bo to jego pomysł.
To już krótko.
To już bardzo krótko, znaczy ja może w dyskusji prędzej. Natomiast rzeczywiście jest tak, że nam bylibyśmy za tym, żeby oddzielić te funkcje polityczne i funkcje administracyjne. Jedną z narzędzi po prostu byłoby to, że osoby zatrudnione w administracji samorządowej nie powinny być radnymi nigdzie, ani na niżej, ani wyżej, ani z boku. I to oczywiście nie mogłoby się dokonać automatycznie, to musiałoby się na przykład wiązać z jakimś wzmocnieniem podobnym, jak się to się dzieje w służbie cywilnej, na przykład z większymi gwarancjami pracy albo z podniesieniem zarobków. Bo też jest tak, że ewidentnie to poszukiwanie mandatu radnego jest takim poszukiwaniem trochę dodatkowego przychodu. Jest też cała warstwa taka, ja powiem, ustrojowa w tym wszystkim. Wczoraj była konferencja, kongres samorządowy, gdzie profesor Izdebski, sędzia prezes Stępień przypomnieli, że przecież gdzieś na początku prac nad ustawą samorządową, no te propozycje ustawami samorządowymi i ustrojem samorządowym, te propozycje, żeby to wyraźnie oddzielić te dwie funkcje, żeby był dyrektor miasta, dyrektor gminy, żeby sekretarz i skarbnik podlegali radzie, żeby ten aparat administracyjny był oddzielony od aparatu politycznego, to gdzieś u zarania było, tylko że to niestety się później wymieszało. Jak to powiedział sędzia Stępień, taką, żeśmy zrobili polską kawę po turecku, znaczy, że to jest niby wszystko poukładane, a tak naprawdę to jest po naszemu i wszystko jest wymieszane. Druga rzecz, no, reforma ustrojowa, pewnie przyjdzie nam poczekać, aż się skończą pieniądze unijne i będzie do tego większy impuls, ale co można zrobić? No, można wzmacniać tych radnych po prostu, nawet jeżeli oni są w tym stosunku już jakiejś podległości, no to być może odświeżające dla nich będzie to, jeżeli oni będą mieli dostęp do jakiejś wiedzy, że oni będą mogli skorzystać z ekspertyzy, że będą mieli autonomiczną pomoc prawną zapewnioną przez biuro rady, a nie przez wójta, burmistrza, prezydenta, że będą mieli po prostu silniejszy mandat i to na różne sposoby można zrobić. I trzecia rzecz, no to jednak jest wspieranie tej zewnętrznej kontroli w stosunku do całych samorządów i też w stosunku do rad. I to może się dokonać poprzez wspieranie organizacji pozarządowych, działających lokalnie, mediów lokalnych, osób aktywnych, blogerów, po to, żeby oni mogli rozwijać swoją działalność i tą kontrolę też uzupełniać ze swojej strony. I to myślę, że na tym możemy zakończyć.
Bardzo, bardzo dziękuję. Część dyskusyjna, która tutaj jest też była wspominana, będzie na końcu wszystkich wystąpień. Będzie szansa też zadania pytania czy skomentowania. Teraz w międzyczasie, jak ustalimy, dobrze, szybko ustaliliśmy już, w jaki sposób to będzie dalej procedowane. Bardzo proszę pana doktora Jarosława Flisa o przedstawienie tego problemu w kontekście politycznych źródeł zróżnicowania ról społeczno-zawodowych radnych.
Szanowni Państwo, chciałbym tutaj wprowadzić głos, który będzie uzupełnieniem, trochę polemiką z moimi przedmówcami, jeśli chodzi o rozłożenie akcentów, dlatego że toczy się w Polsce pewna debata o roli partii politycznych, którą te wyniki badań są głosem w tej debacie. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na to, że zróżnicowanie indeksów, które obserwowaliśmy w tych badaniach, ono układało się w pewne wyraźne wzory, natomiast te wzory pokazują, jak istotną rolę odgrywa sposób wybierania organów gmin. Jeśli porównamy sobie, są tak naprawdę pomiędzy tych sześciu poziomów, które były tu brane pod uwagę, jest jeden istotny poziom. Jeden poziom dotyczy wielkości, ale jeszcze jest drugi istotniejszy poziom, mianowicie te miejsca, gdzie szef egzekutywy jest wybierany bezpośrednio i te, gdzie jest wybierany przez Radę. I teraz, w jaki sposób zróżnicowane były indeksy w poszczególnych rodzajach jednostek, poszczególnych na poszczególnych poziomach. Pierwsza grupa obejmuje właśnie te miejsca, gdzie radny de facto wybiera zarząd. I tutaj widzimy, że z jednej strony indeksy układają się w takie wyraźne schodki, za wyjątkiem indeksu publicznego, w którym powiaty mają minimalnie wyższy niż województwa wskaźnik tego indeksu. W pozostałych widać wyraźnie, że większa skala oznacza ludzi na wyższych stanowiskach, tak, którzy są radnymi. Bardzo podobny wzór jest w przypadku tych jednostek, w których wybierani są wójtowie, prezydenci czy burmistrzowie bezpośrednio. Tutaj też widzimy zróżnicowanie układające się w takie same schodki, nawet wyraźniejsze. Natomiast jeśli spojrzeć na poszczególne jednostki, to znów największe zróżnicowanie dotyczy kapitału publicznego. Dotyczy w sumie niby podobne jest obywatelskie, ale tu jednak różnicowanie jest minimalnie większe. Ale jeśli porównamy sobie jeden poziom, znaczy jedną wykres z drugim, to zobaczymy, że miasta powiaty są średnio większe niż powiaty ziemskie, a pomimo tego mają niższe indeksy, w szczególności indeks publiczny jest tutaj wyraźnie niższy. Podobnie w przypadku, co zastanawiające, dzielnice Warszawy, pomimo tego, że są to części metropolii, a tak naprawdę mają takie indeksy jak zwykłe gminy wiejskie. To nie różnią się pod tym względem istotnie. I warto zwrócić uwagę na takie podziały, dlatego że wydaje się, że na to, kim jest radny, o tym, kim jest radny, przesądza z jednej strony to, jaki jest zasób, z którego się werbuje tych radnych, a z drugiej strony, jaka tam jest realna władza. Wydaje się, że realna jest w powszechnym odbiorze to, że radny powiatu jest kimś, kto ma większą władzę niż radny miasta na prawach powiatu. I bardzo ważna sprawa związana z partiami politycznymi. Ja, tu jesteśmy w pewnym stałym, konstruktywnym sporze z panią doktor. Mianowicie, ja uważam, że partie to są partie ogólnokrajowe i partie lokalne, a nie są partie i nie partie. To znaczy, uważam, że nazwa komitety lokalne są wspaniałym marketingowym trikiem w polskiej scenie politycznej, który niszczy konkurencję. I teraz, jeśli rozbijemy te dwa poziomy, które tak się różnią, już pominiemy wszystkie te indeksy, w których zróżnicowanie jest mniejsze, czyli gospodarcze i społeczne, skupimy się tylko na publicznym, to możemy dostrzec takie zależności. Otóż można rozbić te ogólnopolskie partie polityczne, oddzielić owszem od komitetów lokalnych, proszę bardzo, ale rozbić je na rządzące, czyli Platformę i PSL, rządzące w skali kraju, i opozycyjne, czyli PiS i SLD. W przypadku województw te lokalne to jest tylko tak naprawdę na Dolnym Śląsku, więc to w sumie można pominąć. Jeśli spojrzymy na powiaty, to już widać, że tak naprawdę komitety lokalne mają takie same średnie wartości indeksów jak partie rządzące, znacząco wyższe niż ogólnopolskie partie opozycyjne. W dzielnicach warszawskich jeszcze jest inna sytuacja. Tutaj faktycznie komitety lokalne mają niższe indeksy niż partie opozycyjne. Ale ten wzór, który obowiązuje w powiatach, które są jednak bliższe co do swojego charakteru społecznego pozostałym jednostkom, miastom, powiatom, gminom większym czy gminom mniejszym, on każe zwrócić uwagę na podziały w pozostałych jednostkach, gdzie komitety lokalne zostały rozbite na dwie grupy. Na te, które są komitetami zwycięskiego włodarza, zwycięskiego wójta, burmistrza czy prezydenta, i pozostałe komitety. I tutaj mechanizm jest złożony. W miastach, powiatach te różnice nie są może jakoś dramatyczne, ale znowu nie ma prostego podziału na partie i niepartie. Partie lokalne, partie ogólnopolskie. Widać, że ten podział jest bardziej zróżnicowany. Będę się starał dalej pokazać, skąd on się bierze. W gminach większych również nie widać prostej różnicy pomiędzy partiami jako takimi, a partiami innymi. Oczywiście to jest tak, że tych radnych jest więcej z partii ogólnopolskich, im mniejsza jednostka. Ale jeśli weźmiemy pod kontrolę to, że to jest właśnie mniejsza jednostka, to wcale już nie widać takiej różnicy w indeksie publicznym, co świadczy o tym, że te wzory mogą być bardziej skomplikowane, że partie władzy również powstają nie w obrębie ogólnopolskich podziałów politycznych, ale w obrębie lokalnych podziałów politycznych. I wreszcie w gminach mniejszych, tych, gdzie bezpośrednio radnych się wybiera już nie z list w rozumieniu komitetów, tylko na każdego można zagłosować oddzielnie. Proszę zwrócić uwagę na to, że te różnice się wyrównują, ale dalej ogólnopolskie partie polityczne są słabsze, opozycyjne niż nawet lokalne komitety. Ważnym czynnikiem, ważnym tropem, w którym podążały moje badania, było zestawienie dwóch czynników wynikających z systemu wyborczego. Po pierwsze doświadczenia, to znaczy czy dany radny był radnym w poprzedniej kadencji. To są dane do wydobycia z PKW. I po drugie z jakiej pozycji startował. To znaczy czy był kandydatem, który startował z pierwszego miejsca tam, gdzie są listy partyjne, czy zdobył mandat startując z dalszego miejsca w rozumieniu nie jest tak uprzywilejowany przez partię, ponieważ ten system pozwala uprzywilejowywać poszczególnych kandydatów. Jeśli spojrzymy tak ogólnie, to widać, że to się układa w różne, wcale niespecjalnie ostre wzory. Nie będę tu już nawet omawiał tych poszczególnych wyników. Gdzie niegdzie jest wyraźna różnica doświadczonych radnych nad nowymi, w szczególności w województwach i w powiatach. W pozostałych jednostkach wcale niekoniecznie. I także jeśli porównamy kandydatów z pierwszego miejsca z pozostałymi radnymi, to te różnice tu i owszem występują, w szczególności w powiatach i w miastach na prawach powiatów, ale też w gminach większych. Natomiast w województwach już tej różnicy prawie nie ma. Ale po co o tym Państwu opowiadam? Opowiadam po to Państwu, że jeśli się skrzyżuje te wszystkie trzy poziomy podziałów, to okazuje się, że tam jest pewna istotna różnica, która może wyjaśniać, czy naprowadza na tropy wyjaśniające różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami podmiotów. Otóż na wykresie chciałem Państwu pokazać, jak się ma kapitał publiczny jedynek, czyli tych uprzywilejowanych kandydatów, jako do procentu takiego samego kapitału innych kandydatów, czyli tych, którzy są niżej na liście, a którzy zostali radnymi. To jest bardzo istotne. I otóż ten wzór układa się inaczej w zależności od tego, czy mówimy o radnych doświadczonych, o tak zwanych inkumbentach, czy o radnych nowych. We wszystkich ugrupowaniach politycznych, niezależnie od tego, czy są rządzące, lokalne, czy opozycyjne, jest tak, że radni, którzy są umieszczani na jedynkach, radni uprzywilejowani, doświadczeni już wcześniej kadencji, są osobami dużo częściej, które zajmują kierownicze stanowiska w administracji. Mają po prostu wyższe indeksy w zaangażowania publicznego. I to jest po prostu stały wzór. Jeśli mamy kogoś, kto pracuje w administracji, na kierowniczym stanowisku, jest w naszym komitecie, to go uprzywilejujemy. Jest uprzywilejowany. Natomiast te osoby, które gdzieś tam są na dalsze miejsca spychane, to są właśnie częściej osoby, które mają taki indeks niższy. Natomiast istota różnicy pojawia się w przypadku kandydatów nowych. Otóż w przypadku kandydatów nowych, partii rządzących ogólnopolskich, jest podobnie, nawet jeśli troszeczkę słabiej. W przypadku lokalnych komitetów, lokalnych partii, jest to już mniej więcej podobnie. Natomiast bardzo ważną różnicą ostatnią jest różnica w przypadku partii opozycyjnych. Otóż co się okazuje? Okazuje się, że partie opozycyjne wstawiają na jedynki najczęściej osoby, nie wstawiają na jedynki osób o wysokim poziomie kapitału publicznego. I tu pojawi się pytanie, czy takich osób nie mają? Niekoniecznie, dlatego że na dalszych miejscach takie osoby są umieszczane. I to jest jeden z tropów. Znaczy ci radni, którzy są nowymi radnymi, którzy się przebili przez tą partyjną hierarchię przez układaczy listy, są zwykle osobami o wyższym indeksie publicznym, są osobami wyżej w administracji zatrudnionymi niż osoby, które zostały umieszczone na jedynkach. To jest pewna generalna tendencja, którą widać w szczegółach, później jak się wejdzie do poszczególnych gmin, widać czasami w przekazach medialnych, że partie opozycyjne są partiami, które budują swój potencjał kadrowy, bardzo często wstawiają na pierwsze miejsca w wyborach kandydatów, takich osoby z partyjnych młodzieżówek, asystentów posłów, a takie osoby, które są na politycznym dorobku. I te osoby najczęściej nie pracują w administracji, nie zajmują kierowniczych stanowisk w instytucjach publicznych. I to jest ich problem. Jakie hipotezy mogą wyjaśnić całe to zróżnicowanie? Są tutaj takie trzy hipotezy, trochę zbieżne już, tu już są elementy zbieżności z tym wyjaśnieniem, które podawali moi przedmówcy. Zacznę od tej najbardziej podejrzanej. A że tak naprawdę chodzi o nagradzanie radnych. Proszę zwrócić uwagę, że fakt, że komitety lokalne również mają bardzo wysokie indeksy na tym samym poziomie, jeśli uwzględnimy rodzaj jednostki i jej wielkość, to tutaj pojawia się pewien generalny wzór. Z czego może wynikać nagradzanie radnych? Można wynikać z dwóch rodzajów. Pierwsze, jest to pewna dywidenda dla spółdzielców, o której była już tutaj mowa. To znaczy partie polityczne, również te lokalne, można sobie wyobrazić, i wiele sygnałów o tym mówisz, są po prostu spółdzielniami osób, które chcą pracować w administracji publicznej. To i ta spółdzielnia, jak odniesie sukces, no to wtedy się dzieli zyskami z tego sukcesu, obdzielając się stanowiskami w gminie. Są takie przypadki w moim rodzinnym mieście. Lista wpłat na komitet zwycięskiego kandydata na prezydenta pokrywała się z jego nominacjami na stanowiska dyrektorskie w urzędzie. Tak to. No i to, że media to opisały, nie stanowiły dla nikogo żadnego specjalnego wstydu czy powodu, żeby cokolwiek z tym robić, a w szczególności, żeby przegrać kolejne wybory. Drugi rodzaj to jest druga metoda nagradzania. To jest nie to, że to jest nagroda założona na początku, ale to jest nagroda jako argument w negocjacjach koalicyjnych. To znaczy, że zawieramy koalicję i to jest w zamian za to, że ja poprę waszego kandydata na starostę, no to może znajdę zatrudnienie, może ja, może mój szwagier, ale w każdym razie uruchamia się, jak widać, również osobiście. To można to z tego wnosić, jest to oczywiście jeden z topów. Drugi rodzaj, więc to jest oczywiście sprawa absolutnie podejrzana, to znaczy w takim sensie, że warta potępienia i jeśli takie mechanizmy funkcjonują, to trzeba je ujawniać, piętnować i tak dalej. Ale warto też się zastanowić za czymś, co się może kryć za tym, jakie dodatkowe motywacje mogą się kryć za takimi strategiami. Otóż drugim problemem, drugą hipotezą, która może nie jest tak prosto godna potępienia, ale która być może jest głębiej niepokojąca, jest sposób rekrutacji kandydatów. Pierwszy to jest problem obawy przed skutkami zaangażowania. Że jeśli ktoś jest dyrektorem Domu Kultury, czy pracownikiem Domu Kultury, to on się nie boi startować jako radny u zwycięzców, a boi się u opozycji. A ponieważ wtedy może zostać za to ukarany. I to tak naprawdę wtedy nie wymaga żadnego nagradzania. To wystarczy tylko, że jest takie przekonanie, że jest taka bariera, że u tych warto startować, u tych jest to ryzykowne. To też jest bardzo niepokojące. Jeszcze bardziej niepokojący jest kwestia podziału na elity kontra elity. Z innych badań wiadomo, że zwolennicy głównych partii rządzących i partii opozycyjnych, co podinąd naturalne wszędzie na świecie, różnicują się poziomem zadowolenia. To nie ma co ukrywać. Osoby na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej są zwykle zadowolone z życia. A jeśli popierają partie, które skupiają głosy zadowolonych, no to się angażują w ich działanie. A ci, którzy te partie, które skupiają tych, którzy są niezadowoleni, no jakoś mniej przemawiają do personelu kierowniczego administracji publicznej, bo oni dążą do zmiany. Jak ktoś dąży do zmiany, no wiedzą Państwo, każdy z Państwa, kto pracował w administracji, wie, że słowo zmiana to nie jest słowo mile brzmiące w uszach urzędników. I tak naprawdę sytuacja, w której polskie podziały polityczne układają się we podział zadowoleni, niezadowoleni, jest sytuacją, która no, jest niepokojąca. Ponieważ to świadczy o tym, że albo jest taka zmiana, że wszystko przenicowujemy, albo niczego nie zmieniamy. To może prowadzić do przestabilizowania władzy. I wreszcie trzecia hipoteza to jest kwestia selekcji wyborczej. Przecież jeszcze gdzieś tych ludzi wybierają wyborcy. I pytanie, jaki to może mieć związek z tą sprawą, dlaczego oni chcą takich osób. Więc pierwsza rzecz to jest przewaga widoczności publicznej. To znaczy to, o czym była tutaj mowa, że partie chętnie werbują urzędników, werbują dyrektorów domów pomocy społecznej, werbują dyrektorów czy znanych pracowników domów kultury. To oznacza tyle, że że komitety, które mają takich kandydatów, wygrywają. Być może wiele lokalnych komitetów nie miało w swoim składzie personelu instytucji publicznych i być może dlatego te osoby nie są radnymi. Znaczy ich kandydaci nie są radnymi. Może po prostu pojawia się taki mechanizm samospełniający się przepowiedni. Jesteś na stanowisku kierowniczym, to jesteś znany, a dlatego, że jesteś znany, to wygrywasz wybory, a dlatego, że wygrasz wybory, to jesteś na stanowisku kierowniczym. I ten mechanizm nie uniemożliwia ewentualną alterację władzy. Ale też pojawia się ten niepokojący czynnik po stronie opozycyjnych partii, że partie jako organizacje mają jakieś patologiczne reguły wewnętrzne, które sprawiają, że wystawiają, to ostatnio czytałem w paru gazetach, też właśnie dumę partii opozycyjnych, że stawiamy na młodych. No stawiacie na młodych i dlatego przegrywacie. To jest dlatego, że jesteście opozycją i nie możecie nagradzać swoich młodych stanowiskami. Czekacie, aż władza się zdemoralizuje tak strasznie, że już ludziom będzie obojętne zupełnie, na kogo zagłosują. Wtedy zagłosują również na waszych młodych i wtedy wy ich obdzielicie stanowiskami, bo wszyscy tak robią. To jest też bardzo niepokojący mechanizm, z którego już niestety tak łatwo nie widzę wyjścia, ale może będzie to okazja do dyskusji. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję panie doktorze. Już z tej serii ostatnia, ale rzeczywiście też równie fascynująca prezentacja dotycząca tych związków też społeczno-gospodarczych i wpływ, jaki one mają na rozwój gospodarczy gminy. Pan profesor Eugeniusz Sobczak.
Kto tu rządzi, bo ja nie wiem, gdzie jest moja prezentacja.
Dobrze, to u Grzegorzu.
Nie, to prawda, nie rządzę, ale mam nadzieję, że znajdę.
W czym to się włącza?
W którym jest? Ja będę przerzucać.
Korzystając z chwili włączania mojej prezentacji, powiem, że 3 listopada mamy konferencję, bo później zapomnę, jak będę prezentował materiał. Mamy konferencję dotyczącą rozwoju zrównoważonego gmin. Zapraszam, gdyby ktoś się tym interesował. Nawet ze sobą mam parę zaproszeń, mogę je wręczyć państwa. Tytuł jest nas dwóch. I ci dwaj robią materiał, jakby tu powiedzieć, badamy wszystkie gminy w Polsce. Także nie trzeba dużo ludzi, żeby takie rzeczy robić. Jedziemy dalej, państwa. Badamy to według takiego zestawu zmiennych. Ja nie wiem, czy omawiać wszystkie, państwo je widzicie, ale pokrótce powiem. Wydatki majątkowe inwestycyjne per capita, wydatki na transport i łączność per capita i tam za 10 zł dajemy jeden punkt. Jak państwo widzicie, przypisujemy poszczególnym zmiennym wagi punktowe po to, żeby je później sumować. To tak samo jak z ceną, prawda? Cena też służy do tego, żeby można było rzeczy ze sobą sumować, cechy, które są nieporównywalne w swojej naturze. No później odsetek tych wydatków. Później liczba pracujących, to chyba nie budzi wątpliwości. I chcę powiedzieć, że wszystkie pozostałe, poza tymi dwoma pierwszymi zmiennymi, są zaopatrzone w taką samą wagę punktową. Jeden za jeden. A więc tutaj już nie będę mówił, tylko jeszcze są dwa przypadki, kiedy wagę punktową zaopatrujemy w znak ujemny i to są bezrobotni i odpływ ludności z gminy. Także tylko w takich przypadkach. No i oczywiście ostatnie trzy zmienne, to jest odsetek mieszkańców mających dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji ścieków i usług oczyszczalni ścieków. Wystarczy tyle, a później państwo przeczytacie w książce. Tam są jest to wszystko przedstawione. Proszę, następne. To jest niesamowicie ważne, ponieważ pokazuje, jakby szereguje, rankinguje województwa. Możecie Państwo patrzeć, które jest pierwsze. Oczywiście Mazowsze jest pierwsze, ale nie problem jest z tym, że oczywiście, tylko problem jest z tym, Państwa, że Mazowsze ma ogromną dynamikę wzrostu PKB per capita, co widać. I ta dynamika w 10 latach wyniosła aż 33 tysiące per capita na głowę mieszkańca. 33, natomiast w drugim dolnośląskim to jest 22 tysiące, więc mazowieckie ucieka nawet dolnośląskiemu, które bardzo ładnie przyspieszyło. Proszę popatrzeć, dolnośląskie w 2003 roku chyba było na czwartym miejscu, tak? Dobrze? Państwo widzicie to, ja stąd widzę mniej, a wyprzedziło i wielkopolskie, i śląskie, także dolnośląskie jest coraz mocniejsze. Natomiast jeśli porównamy dynamikę wzrostu PKB w mazowieckim i w województwach wschodnich, to we wschodnich jest to około 12-13 tysięcy w dziesięcioleciu. Proszę następne. I tutaj jest syntetyczny miernik rozwoju, to jest ta suma punktacji w tych wszystkich zmiennych, które pokazywałem. Kolejność województw jest bardzo zbliżona do tamtej, tylko pomorskie przeskoczyło z piątej na drugą, a to tylko dlatego, że są fundusze strukturalne, a więc fundusze unijne, ponieważ bardzo skutecznie wykorzystują fundusze unijne i udało im się dzięki temu uzyskać większą dynamikę wzrostu. I ostatnie województwa to są województwa wschodnie. Tam są zmiany o jedną pozycję w tę lub w tamtą. Proszę następne. I tutaj, Państwa, odpowiadamy na pytanie, czy są związki pomiędzy indeksem siły wpływu w sferze gospodarczej i poziomem rozwoju. Otóż przykro mi, ale nie ma. W województwach nie ma. Nie ma takiego związku, co pewnie oznacza, że decydujący wpływ na poziom rozwoju, na dynamikę rozwoju mają inne czynniki, mianowicie ciągłość działań rozwojowych i systematyczność. Poza tym stosowanie się do funkcji zarządzania, zatem robienie, wykonywanie diagnozy stanu, formułowanie celów strategicznych i celów operacyjnych, dalej programowanie działań rozwojowych i tak dalej. A więc kontrola zarządcza, tego się nie robi prawie nigdzie. Któż by robił kontrolę zarządczą, bo po co, kiedy lepiej nie wiedzieć, czy idzie dobrze, czy źle. Jak dobrze, to dobrze wiedzieć, a jak źle, to mniej dobrze. Także dziękuję. No i tutaj są województwa, które pierwsza piątka, która wykazuje się najwyższym indeksem siły wpływu w sferze gospodarczej, to jest łódzkie, lubuskie, świętokrzyskie, mazowieckie i pomorskie. Jak widzimy, są różne województwa i Mazowsze, które jest na pierwszym miejscu, ale świętokrzyskie i lubuskie, które są daleko w rankingu wśród 16 województw. A zatem z tego pierwszego zestawienia można wnioskować, że rzeczywiście inne czynniki decydują o rozwoju. Zupełnie inne czynniki. Można by powiedzieć, że to może zarząd województwa decyduje o tym, co się robi, a tak jak moi szanowni przedmówcy mówili, radni służą do klepania budżetu, a więc do podnoszenia rąk, a nie do podejmowania decyzji o tym, co się będzie robiło, by województwo się rozwijało. Drugi podzbiór to są jeszcze drugi podzbiór, który wykazuje się bardzo niskim indeksem siły wpływu, to jest opolskie, podkarpackie, podlaskie, małopolskie i śląskie. Jak widzimy, tutaj znowu znajdują się województwa średnio rozwinięte i bardzo słabo rozwinięte, bo podlaskie, podkarpackie, także opolskie. To już dzisiaj się nie mówi o ścianie wschodniej, przynajmniej ja nie mówię, a trzeba mówić o tym, że to są te województwa wschodnie i opolskie, oraz lubuskie. To są słabo rozwinięte województwa o różnym poziomie rozwoju. W obu piątkach wskazują, że przyczyny rozwoju są złożone. Profesjonalizm, ciągłość, mówiłem. Proszę. No i tutaj miasta. Można by powiedzieć, że najważniejsze jest to, co dzieje się tutaj, ponieważ to miasta są centrami rozwoju, a szczególnie te duże. Ale proszę Państwa, my patrzymy z punktu widzenia kraju, to oczywiście cenimy sobie rozwój tych dużych, ale jak się mieszka gdzieś tam na peryferiach, to ważne są te małe miasteczka, które także wprowadzają, oddziałują na obszary przyległe. One są powiatowe, a zatem z punktu widzenia obszarów peryferyjnych te małe miasta odgrywają bardzo wysoką rolę. No i tutaj współczynnik korelacji jest relatywnie wysoki, ponad 0,4, dotyczy syntetycznego miernika wskaźnika i wskaźnika przedsiębiorczości. Z tego można by wnioskować, że im większy udział przedsiębiorców w radach, tym wyższy wskaźnik przedsiębiorczości. I zaraz zobaczymy, czy w istocie tak jest. Wzrostowi indeksu siły wpływu towarzyszy wzrost wymienionych zmiennych, na przykład wskaźnika przedsiębiorczości. Tak jest średnio rzecz biorąc. Proszę. O. I do 5 miast o najwyższym indeksie należą tutaj wymienione. No, powinienem być może wymienić według tego, jak one są rozwinięte, w jaki sposób one są rozwinięte. Najwyżej oceniłbym Sopot, ponieważ Sopot wykazuje się najwyższą harmonią rozwoju, jeśli można tak powiedzieć. Później Wrocław, później dopiero Gdańsk, Jelenia Góra i Brańsk. Brańsk myślę, że wiemy, gdzie jest. Wiemy czy nie? Nie wiemy. A więc Podlaskim koło Bielska Podlaskiego w powiecie. Zawsze boję się mówić, jaki to jest powiat, bo nie wiem, czy dobrze wymieniam. A tak więc to jest malutkie miasteczko, ale odnoszące sukcesy i wykazuje się jednocześnie bardzo wysokim indeksem i to w relacji do Wrocławia, do Gdańska, Sopotu, czyli Jeleniej Góry, to dość trudno się takie miasteczko porównuje do tych dużych. No, ale trzeba powiedzieć, że Brański akras właśnie wykazuje się bardzo niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości. A zatem ta zależność, o której przed chwilą powiedziałem, z której mogłoby wynikać, że im więcej przedsiębiorców w Radzie, tym większa przedsiębiorczość, wskaźnik przedsiębiorczości, nie okazuje się nie spełniać we wszystkich przypadkach, bo i w Jeleniej Górze także wskaźnik przedsiębiorczości jest niski. We Wrocławiu także niezbyt wysoki, a w Gdańsku też nie jest bardzo wysoki wskaźnik przedsiębiorczości, mimo że jest to miasto turystyczne, nie bardzo wiadomo. Tylko Sopot ma bardzo wysoki wskaźnik przedsiębiorczości, to jest 230 podmiotów na 1000 mieszkańców. To jest wysoki rzeczywiście. Wrocław ma 160. No więc Sopot. Do piątki miasto o najniższym indeksie siły wpływu należą Kowary. To jest w większości przypadków zerowy indeks. Kowary, Ozarków, Radymno, Łomża i Limanowa. Te 4 wziąłem w nawias, ponieważ tylko Limanowa dobrze się rozwija. Ale nie ma wysokiego wskaźnika przedsiębiorczości. Zatem związek pomiędzy indeksem siły wpływu a rozwojem, a przedsiębiorczością tutaj nie okazuje się być istotny, znaczący. Prosimy. O. No więc od czego zależą sukcesy miast? Od ciągłości, systematyczności działań rozwojowych, od doświadczenia i talentu lidera, od stosowania się do funkcji zarządzania. Mówiłem o tych funkcjach, tutaj one są napisane. No i od identyfikacji czynników endogenicznych, marka miejsca, niesamowicie ważna. Marka miejsca. No i ta diagnoza, o której mówiłem, bo jeśli dobrze diagnozujemy, to markę miejsca możemy określić. Proszę. I teraz gminy wiejskie. Proszę Państwa, w gminach wiejskich jest rzecz dość skomplikowana. Ile mam czasu jeszcze?
Jeszcze 4 minuty.
To muszę szybko, ale już jestem niedaleko. Proszę Państwa, gminy wiejskie są dość specyficzne, o czym wszyscy wiemy, ponieważ prawie połowa gmin wiejskich w próbie przyjętej do badań wykazuje się zerowym indeksem. A zatem nie ma przedsiębiorców pełniących znaczące funkcje. A to wynika z tego, że w gminach wiejskich jest bardzo niski wskaźnik przedsiębiorczości, więc skąd brać przedsiębiorczych ludzi? A więc gminy o zerowym, gminy o najwyższym indeksie. Mamy Lipno, Kołbaskowo, Wojciechowice, Zbiczno, Bytoń. Nie będę ich wszystkich omawiał, podkreślę tylko dwie gminy. Mianowicie Lipno i Kołbaskowo. Kołbaskowo znamy wszyscy z czasów, kiedy były jeszcze przejścia graniczne właśnie. I tej gminie zostało coś z tamtych czasów, ponieważ nauczyli się przedsiębiorczości, a poza tym leżą na pograniczu między Niemcami i Polską, więc korzystają z jednego i drugiego. A więc Kołbaskowo, nie muszę mówić, ma bardzo wysoki wskaźnik przedsiębiorczości, wysoką liczbę pracujących, bardzo dobrze rozwinięta gmina. A Lipno, ktoś zna, jednak są, którzy znają, proszę Państwa, koło Leszna, tak? To jest to koło Leszna, Wielkopolsce, proszę Państwa, korzysta z rozlewania się subregionalnego centrum Leszna. A zatem można powiedzieć, że o rozwoju, o dynamice rozwoju, a także o przedsiębiorczości, o liczbie pracujących decyduje położenie. Jeśli jesteśmy położeni koło miasta, to miasto oddziałuje, korzystamy z tego rozlewania się rozwoju i jeśli samorząd jest otwarty na takie sygnały rozwojowe, to wszystko idzie dobrze. No i drugie, o zerowym indeksie mamy znowu Jemielno, Lisewo, Radomin, Męcinka i Rudna. Skupię się tylko na, właściwie na Rudnej mógłbym, bo tezą jest, że rozwój zależy od lokalizacji. Oczywiście nie tylko, to jest daleko idące uproszczenie, ponieważ jest potrzebna otwartość, jest potrzebna umiejętność rządzenia, dobrego rządzenia, a więc rządzenia i dialogu społecznego, o którym chyba było mówione, nie pamiętam, było, tak? Było. A więc Rudna znana nam wszystkim, znana, prawda? Znana, bo kopalnia jest, miedzi, a zatem ta gmina korzysta bardzo mocno z kopalni, która jest w tej gminie, a także z miejsc pracy, które są w całym okręgu miedziowym. Także rozwój zależy od lokalizacji dobrego rządzenia. Powiedziałem, jest napisane, proszę uprzejmie. No i co trzeba zrobić? Ja nie wiem, co trzeba zrobić, ale tak napisałem trochę, jakbym wiedział. A więc wprowadzić standardowe wskaźniki pomiaru efektywności działań i projektu. A ja myślę, że to już jest zapisane w wielu dokumentach unijnych, że będziemy przechodzić w wieloletnim strategii rozwoju kraju, że będziemy przechodzić z procedur, z ciążenia na procedury, będziemy coraz mocniej ciążyć ku efektywności, ku mierzeniu efektywności. Ja wiem, że bardzo trudno jest rozliczyć samorządy z tego, że wybudowali lotnisko i że zrobili w związku z tym źle. Albo że wybudowali zbyt duży akwapark przechodząc na mniejszą skalę i w związku z tym jest to niepoprawne z punktu widzenia efektywnościowego podejścia. Ja bym chciał przy tej okazji podkreślić Państwa taką zmienną, która pewnie umknęła nam uwadze, naszej uwadze, tam jest udział dochodów własnych. Ja chciałbym, żeby udział dochodów własnych, jest tu gdzieś napisane, on jest, wprowadzić system finansowania premiujący wzrost udziału dochodów własnych. Bardzo bym chciał, żeby gminy dbały o udział dochodów własnych, bo to wcale nie jest tak, że ciągle będziemy dostawali z budżetu centralnego tyle, ile będziemy potrzebowali, bo potrzeby będą coraz większe, dlatego że budujemy z funduszy unijnych. Ja wcale nie chcę krakać brzydko, ale nabudujemy, a później trzeba będzie to utrzymać. Nie wiem, jestem prawie pewien, że nie wszystkie gminy dbają o właściwe proporcje w tym zakresie, bo ja nie jestem przeciwko budowaniu dróg, przeciwko budowaniu lotnisk, ale to wszystko musi mieć ekonomiczne uzasadnienie. Prawda? Musi mieć. Jeśli nie ma, no to będzie syndrom grecki. No i zapewnić system edukacji, ja już nie będę powtarzał, bo było to już mówione. Ja chciałbym Państwa, to podkreślać wiele razy, ponieważ zorganizowaliśmy wspólnie z panią dr Dzieńczewską-Narowską studia podyplomowe na Politechnice pod tytułem Zarządzanie rozwojem zrównoważonym. I oferujemy wszystkim samorządom, chciałbym powiedzieć także mieszkańcom, ale chyba to jest niewykonalne. Wszystkim samorządom studia podyplomowe bardzo niedrogie, niedrogie, bo dwa semestry i tylko 4000. Dziękuję, bo się pewnie...
Bardzo dziękuję. Panie profesorze, wszyscy państwo w miarę trzymali dyscyplinę czasową, za co bardzo dziękuję. Zresztą taki z tych wszystkich prezentacji dość ciekawy obraz radnego się nam tutaj objawił. Ja się też zastanawiałem, ale w związku z tym, że mamy dosyć mało czasu, ja zaraz już państwu oddam głos, ale chciałbym, żeby tak może zawisły gdzieś takie pytania, które ja myślałem, żeby zadać, bo tak słuchając tych prezentacji i wcześniej czytając ten raport, no pomyślałem sobie, że to dobrze być tym radnym w zasadzie, znaczy to się opłaca, ale z drugiej strony mamy gdzieś ten fenomen, że w wielu gminach, znaczy w imponującej nawet ilości gmin tych kandydatów jest za mało, znaczy w tym sensie, że nie ma tam rzeczywiście właściwego wyboru, tych kandydaci tak się do udziału w wyborach nie garną, więc to też jest jakaś ciekawa być może kwestia do rozwiązania, no i oczywiście też z racji tego, że reprezentuje sieć obywatelską Watchdog Polska, która no, nie wyłącznie, ale głównie działa lokalnie. Chciałbym też może się szerzej dowiedzieć. Myślę, że to było interesujące, w jaki sposób właśnie te lokalne organizacje czy osoby mogłyby po pierwsze, znaczy jaka jest nauka dla nich z tego badania, czy to jest nauka, która pozwala im jakoś zaplanować swoją działalność i też w jaki sposób tą działalność mogłaby wyglądać, ale jak powiedziałem, mamy czasu troszkę mało, więc no, jak będzie czas, to bardzo bym prosił panelistów i panelistkę o odpowiedź na te pytania ewentualnie. Natomiast zapraszam państwa teraz do zabrania głosu, zadania pytań. O, już widzę dwa pierwsze zgłoszenia, panie profesorze. Proszę też się, ponieważ to jest nagrywane, bardzo proszę się przedstawiać.
Krzysztof Jasiecki, Polska Akademia Nauk. Pytanie generalne do wszystkich panelistów, ale zwłaszcza do Grzegorza jako organizującego całość, ponieważ rzeczywiście tytuł Dobra Rada na Samorząd jest tutaj no, w tym kontekście nieco perwersyjny, choć rady z tego pewne pozytywne wynikają oczywiście. Moje pytanie generalne jest takie, jak w waszej ocenie jako realizatorów tego projektu i pomysłodawców widzieć ten samorząd, ile jego zostało w ogóle tak naprawdę? Bo jak się patrzy na ten poziom upartyjnienia, te tendencje do tworzenia różnych mechanizmów reprodukcji w oparciu o tych samych ludzi funkcjonujących głównie w sektorze publicznym plus partie polityczne, które rekomendują i to wzmacniają, to pytanie właściwie w pewnym sensie to jest odpowiedź na rekomendację o potrzebie tworzenia samorządowej służby cywilnej, który jak wiadomo był zgłoszony już wiele lat temu i prawdopodobnie państwa wyniki pokazują, dlaczego nie dzieje się to właśnie, bo to by ograniczyło te mechanizmy albo tworzyłoby w razie jakąś inną matrycę interesów. W związku z tym pytanie jest takie, czy to zachowam się trochę metodą, powiedzmy, prowokatora. Jeśli przyjeżdża do Polski prezydent Ukrainy i mówi, że chciałby się wzorować na Ukrainie, wprowadzać polskie rozwiązania samorządowe, czy w świetle państwa wystąpień byście do końca rekomendowali przenoszenie tego typu mechanizmów. Ale teraz poważniej do pana doktora Flisa. To jest ciekawa kwestia metodologiczna tej kontrowersji partie lokalne, partie ogólnopolskie. Mnie to interesuje o tyle, że bardzo często w miastach, ale nie tylko, występują komitety lokalnych działaczy, którzy nie mają afiliacji partyjnych, choć wiadomo, że są związani na przykład z PSL-em, z innymi partiami. I czy dokonywaliście w takim sensie technicznym jakichś prób takich identyfikacji? Co się kryje pod tymi komitetami, które bardzo często rządzą przez lata i formalnie są wykazywane jako przykład samorządności czy działań niepartyjnych, a ja mam często wrażenie, że to jest po prostu szyld, który ułatwia czy unika tych afiliacji politycznych, często bardzo niepopularnych. I jeszcze jeden komentarz do profesora Sobczaka, do jego wystąpienia. Pojawia mi się problem przedsiębiorczości wiejskiej, przedsiębiorczości w ogóle, ponieważ biorę ciągle udział w dyskusjach na temat definiowania przedsiębiorczości i mamy taką skłonność do posługiwania się utożsamieniem przedsiębiorcy z kimś, kto no, jest na przykład samozatrudniony albo funkcjonuje w mikrofirmie, która tak naprawdę z ekonomicznego punktu widzenia często, co budzi wątpliwości zasadnicze, czy to jest przedsiębiorczość, bo powiem tak naprawdę, badania prowadzone na przykład przez profesora Gardawskiego pokazują, że istotną siłę ekonomiczną i rozwojową mają firmy od 10 zatrudnionych w górę. I często mam wrażenie, że to są takie statystyczne artefakty. Wykazujemy, że są przedsiębiorcy, nie ma, to są często osoby fizyczne po prostu. I problem jest też na wsi, na przykład taki, w związku z tym, jak mówimy o gminach wiejskich, gdzie no, czy rolnicy są przedsiębiorcami, czy nie, bo w świetle tych definicji by nie byli, ale znam na przykład rolników, którzy mają relatywnie duże przedsiębiorstwa i wtedy jest problem gubienia tego statystycznego, prawda, że oni jakby nikną z tego pola widzenia. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Nie wiem, tu kilka pytań było, z reguły się zbiera pytania, ale czy jeszcze? Tak, jeszcze. Dobrze, zbieramy. W takim razie tu bardzo proszę, pan jeszcze chciał zabrać głos.
Dziękuję bardzo. Zbyszek Zaborowski, poseł na Sejm. Ja 3 uwagi. Pierwsza dotyczy, to były bardzo ciekawe analizy, od razu się zastrzegam, ale pierwsza dotyczy umocnienia roli ich radnych. Państwo się skoncentrowali na doborze i potem wyborze radnych z różnych grup środowiskowych, a de facto traktując jako problem główny, że większość radnych jest zatrudniona w administracji samorządowej. No, pewne ograniczenia już istnieją, ponieważ nie można być dyrektorem jednostki samorządowej na danym szczeblu, ani prezesem spółki czy czegoś takiego. Nie można pracować w administracji rządowej, etc. No, jest pytanie, jak daleko można pójść, ponieważ zwłaszcza w mniejszych gminach widzę pewien problem, gdzie no, jedynymi niezależnymi podmiotami mogą być drobni przedsiębiorcy, a gdzieniegdzie nawet ich nie ma, tak? I większość pracuje, jeżeli pracuje zawodowo, to pracuje w instytucjach samorządowych. Jeżeli nie bezpośrednio w administracji, to w instytucjach samorządowych typu szkoła, służba zdrowia czy tego typu instytucje. I zawsze powiązanie będzie. No a druga rzecz, no na pewno niezależnymi podmiotami są przedsiębiorcy, ale czy nadreprezentacja przedsiębiorców w Radzie Gminy to znowu będzie dobra sytuacja z uwagi na inne interesy innego rodzaju, tak, które przedsiębiorcy mają na lokalnym rynku gospodarczym. Ja się zastanawiam, czy nie warto też zadbać o umocnienie Rady jako takiej wobec organów jednoosobowych, czy nie poszliśmy za daleko. Bo jaką mamy sytuację? Wpisaliśmy w ustawy samorządowe, w tym wypadku w ustawę o samorządzie gminnym, że ten jednoosobowy organ jest wyłącznym przedstawicielem na zewnątrz, nawet w sprawach sądowych, z które na przykład istnieje spór między wójtem a radą i wójt reprezentuje w takiej sytuacji radę przed sądem administracyjnym, również w sprawie uchwały, która w opozycji do wójta została podjęta. No tu projekt prezydencki o współdziałaniu w gminie próbuje to naprawić, ale mnie się wydaje, że również biuro rady powinno podlegać przewodniczącemu i ta autonomia rady w jakimś stopniu powinna być przywrócona, bo jeżeli mówimy o funkcjach kontrolnych, to również pozycja samej rady wobec tego organu jednoosobowego wydaje mi się wymaga korekty. No z drugiej strony mamy pomysł, żeby rozdzielić skwitowanie zadań od absolutorium i przekazać absolutorium wyłącznie RIO de facto. No ale to też osłabiamy pozycję Rady, no bo nie ma tego tej ostatecznej sankcji Rada wobec tego organu jednoosobowego. Więc mnie się wydaje, że ta zmiana akurat idzie w niewłaściwym kierunku. Też zresztą jest w projekcie prezydenckim. Notabene te ustawy, druga rządowa o zmianach w samorządzie gminnym i 44 innych ustawach, no, utknęły w podkomisjach i nie wiem, czy do końca kadencji parlament z tym zdąży. Do doktora Flisa mam drobną uwagę tylko na marginesie, bo mówił o tym zdominowaniu politycznym na poziomie samorządu wojewódzkiego i to jest oczywista prawda. W układ jest bardzo podobnie odzwierciedlający układ sił ogólnopolskich politycznych. Z drobną korektą, to nie tylko Dolny Śląsk, ale moim zdaniem cały Śląsk ma pewną specyfikę. Oczywiście to ugrupowanie Dutkiewicza trudno porównać z mniejszością niemiecką na Opolszczyźnie, ale to też jest swego rodzaju lokalna reprezentacja, podobnie, a tym bardziej ruch autonomii Śląska na Górnym Śląsku. I z tą korektą oczywiście tezy zasadniczej nie chciałem podważać. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Może zanim oddam głos, jeszcze widzę, że jeden głos z sali w takim razie.
Dzień dobry, Cezary Trutkowski, Uniwersytet Warszawski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Ja mam taką generalną uwagę dotyczącą do tego, co Grzegorz prezentowałeś. W publikacji w prezentacji pokazywaliście taki wykres, który dotyczy, jest zatytułowany główne obszary zaangażowania radnych w role społeczno-zawodowe. To jest ten, jakby to rozłożenie, które rzutuje potem na wszystkie te analizy. Ja wczytuję się w te kategorie i no, moje interpretacje tego rozkładu są chyba nieco inne. No bo jeśli popatrzymy na ten rozkład, to po pierwsze powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że kluczową kwestią będzie tutaj wielkość jednostki samorządowej, no, znaczy typ i wielkość jednostki samorządowej, gdzie to będzie się na różnych poziomach rozkładać różnie. A poza tym, jeśli czytamy te kategorie, to one wydają mi się zbytnio skategoryzowane. To znaczy, jeśli mamy administrację i inne instytucje samorządowe i tam wrzucacie wszystkie kategorie, które sięgają od zatrudnienia w jednostce samorządowej, przy czym, tak jak słusznie zauważyliście, to nie dotyczy jednostki, w której radny sprawuje swój mandat, po takie funkcje jak na przykład bycie nauczycielem. Wydaje mi się, że nie można tego łączyć. I tutaj zawsze pamiętam o takiej wypowiedzi jednej pani wójt z województwa podkarpackiego, która na wskazanie konsultanta, żeby bardziej sięgali po środki unijne, powiedziała: proszę pana, ale kto ma mi ten wniosek napisać? Znaczy, u mnie po prostu nie ma takiego kapitału ludzkiego, więc po prostu to ograniczenie wynika, wydaje mi się, że związane jest z no, cechami społeczno-demograficznymi populacji. Tak jak profesor Regulski mówił, takich mamy radnych, jakie mamy społeczeństwo po prostu. Druga kategoria to są pracownicy firm i tu znowu ona jest bardzo szeroko potraktowana. Wydaje mi się, że osobną kategorią dla nas ważną z punktu widzenia naszych rozważań i analiz byłoby stwierdzenie, ile w jakiej części są to osoby pracujące w firmach, w których samorząd jest udziałowcem, tak, albo które kontroluje bezpośrednio, a w jakiej części firmy w ogóle. Rolnicy, no tu nie mam komentarza, to jest 18%. Organizacje społeczne, przypominam, że na poziomie ustawy o samorządzie gminnym no, jest zakaz łączenia mandatu radnego z, znaczy właściwie funkcji zarządczych w organizacji pozarządowej z mandatem radnego, oczywiście wtedy, kiedy ta organizacja korzysta z majątku gminy. I tutaj no, mamy do czynienia z bardzo szeroką grupą takich podmiotów, które to są na przykład, nie wiem, kluby sportowe, które korzystają z majątku gminy, czy jakiekolwiek inne stowarzyszenia, które z tego majątku korzystają. Więc te rozkłady wydaje mi się, że nie są takie jednoznaczne i na ich podstawie stawianie tezy o jakimś upadku, bo taka teza mi się wydaje, że tu się przewijała, o upadku idei samorządności są na wyrost.
To nie od nas się przewija.
Dobrze. Druga sprawa to jest do pana doktora Flisa. Bardzo ciekawe te analizy, które pan pokazywał. Jedno tylko warto pamiętać, że jeśli popatrzymy na dane CBOS-u, które oczywiście są danymi nie tak twardymi jak wasze, to znaczy nie pochodzącymi z, znaczy są opiniami ludzi, to tam wyraźnie liniowy
liniowa jest zależność pomiędzy wielkością jednostki samorządowej a przekonaniu o upartyjnieniu samorządów. Tam CBOS zadaje takie pytanie, w jakim stopniu, zdaniem respondenta, radni reprezentują interesy lokalne, a w jakim stopniu interesy partii politycznych. No i po prostu wprost, im większa jednostka, tym większe przekonanie mieszkańców o tym, że te interesy partyjne są reprezentowane. To warto o tym pamiętać też, że w wielkich miastach na ogół nie znamy nazwiska radnego, który nas reprezentuje, a w mniejszych miejscowościach to te nazwiska są znane. I ostatnia rzecz do pana profesora Sobczaka. Bardzo ciekawy indeks. Ja bym tylko sugerował, znaczy taki miałbym pomysł, jeśli można go zgłosić, żeby do tego indeksu dołączyć wskaźniki dotyczące peryferyjności położenia. Pan profesor Rozner z PAN-u taki indeks na poziomie programu integracji społecznej opracował. On dotyczy 500 gmin, między innymi tych gmin, które tam pan tutaj wskazywał. Ja myślę, że taki indeks peryferyjności położenia mocno by niektóre wyniki mógł zmienić. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję państwu. Ja proponuję też, idąc śladem doktora Trudnowskiego, żeby też taką kolejność, zresztą odzwierciedloną w programie, czy najpierw jakbym mógł o ustosunkowanie się pana doktora i panią doktor ewentualnie do tych kwestii, które do nich były skierowane.
Dobrze, to dziękuję. To postaram się bardzo szybko. Może zacznę od uwagi doktora Trudkowskiego. Odnośnie tych instytucji samorządowych, one są tam rozagregowane niżej. I ja oczywiście się zgadzam z tą uwagą, że to jest zbyt duża kategoria, znaczy instytucje samorządowe, i jak się na to spojrzy głębiej, no to oczywiście nie wygląda to aż tak przerażająco, przynajmniej jeśli chodzi o gminy. I tam jest ten podział na administrację i jakby wszystko inne, co też jest, można by dalej rozagregowywać, ale to już by nam się bardzo skomplikowała ta cała analiza, ale ja oczywiście rozumiem to jest, staraliśmy się to ukazać w raporcie. I jakby ten nasz niepokój związany z udziałem tych radnych publicznych, tak to nazwę ich w skrócie, w składzie rad, no jest związany głównie z administracją, nie z tymi jednostkami podległymi, bo oczywiście sobie zdajemy sprawę, że nie można zabronić, nie wiem, nauczycielom, pracownikom GOPS-ów, MOPS-ów, domów kultury i wszystkich innych, no, startowania na radnych. To ja się z tym kompletnie zgadzam. Z tym, że z drugiej strony też trzeba mieć w głowie to, że jakby tolerując to, też tolerujemy wyższy poziom ryzyka. Znaczy nie wyeliminujemy go, ale on jest. On jest i nawet jeżeli, tutaj pan poseł wspomniał o tym zakazie dotyczącym tych osób pełniących funkcje kierownicze, że one nie mogą być radnymi, no to ci, którzy są poniżej tych funkcji kierowniczych, oni dalej, zwłaszcza w małych samorządach, są bardzo często bezpośrednio, tam ten dystans między wójtem a radnym, który jest pracownikiem, nie wiem, domu kultury albo jest nauczycielem w szkole, no on jest jednak krótki. Tam bardzo łatwo to pewnie osoby, które mieszkają w mniejszych miejscowościach niż Warszawa, to doskonale wiedzą, jak można, jak powiem, nauczyciela radnego zdyscyplinować, żeby odpowiednio w radzie się zachowywał. Ja mam w rodzinie sporo nauczycieli, mam też radnych w mniejszych miejscowościach, więc z życia znam te historie. Staram się pomagać, tak powiem. Natomiast odnośnie tego ryzyka, jak powiem, najmniejszym problemem moim zdaniem są gminy, chociaż tamten udział radnych urzędników uważam, że też jest stosunkowo wysoki. No, to jest 15% tych, którzy są urzędnikami, po prostu urzędnikami, to jest w składzie rad. Jest spory odsetek tych ludzi, którzy są pracownikami instytucji publicznych, natomiast proszę spojrzeć na powiaty. W powiatach to już jest 43% radnych, którzy są urzędnikami. To znaczy, że oni gdzieś tam migrują z dołu do rady powiatu, albo gdzieś z boku, albo z góry. I uważam, że w tym momencie zwłaszcza powiat jest takim obszarem ryzyka, sporym. Bo przy niejasności jakby funkcji powiatu, przy różnych innych zastrzeżeniach co do jego pozycji ustrojowej, przy dosyć wysokim jednak poziomie upartyjnienia, dla mnie powiat wygląda jako taka trochę struktura, no, przetrwalnikowa dla partii politycznych po prostu. Więc i dla mnie teraz z punktu widzenia ustroju, tak powiem, tego państwa i ustroju samorządowego, no te badania każą sobie zadać pytanie po raz kolejny, po co nam ten powiat? A jeżeli on ma tak wyglądać, no to może to w ogóle już ustrukturyzujmy. No, nie wiem, niech to będą reprezentacje, gdzieś się pojawiają takie pomysły po prostu gmin będących składnikami powiatu i niech oni tam wchodzą z automatu. I no powiedzmy już otwarcie, że to jest taka struktura, która ma pośredniczyć pomiędzy regionem a gminą i to poukładajmy, a nie udawajmy, że to jest jakaś struktura demokratyczna. Więc tam jest moim zdaniem główny kłopot z tym związany. Bardzo krótko postaram się... I to jest też trochę odpowiedź na pytanie pana posła. Znaczy, to nie jest tak, że to są tylko urzędnicy, tylko to są jednostki, to są ci radni z tego sektora publicznego, to są też obejmuje tych ten pracowników różnych jednostek podległych. Odpowiadając na pytanie profesora Jasieckiego, znaczy co ja bym powiedział, gdyby prezydent Poroszenko do mnie przyszedł i zapytał, to przeszczepiać to, czy tego nie przeszczepiać? Ja bym powiedział, że przeszczepiać, tylko trzeba by się cofnąć do momentu, kiedy ten ustrój był projektowany. Jakby wczoraj się z konferencji nauczyłem, odświeżyłem sobie pamięć dzięki profesorowi Zdebskiemu i prezesowi Stępniowi, jak to bywało. I tam ten projekt ustroju samorządowego, on wcale nie był taki zły. No, on właśnie uwzględniał jednak więcej tych rozróżnień między funkcjami politycznymi a funkcjami administracyjnymi. I gdyby to było w większym stopniu zachowane w naszym systemie, to uważam, że my też mielibyśmy mniej problemów. I można by na przykład tą wersję zaprojektowaną, a nie zrealizowaną pewnie Ukraińcom zaproponować. Zresztą nam też. No, wczoraj się na przykład też dokształciłem, że u nas jest problem z ratyfikacją Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, która wiele standardów stawia, które nie są realizowane u nas w praktyce. Więc tak naprawdę powinno się być może wrócić do tego standardu i od tej strony naprawiać ten samorząd. Więc nie wiem, Kasia, jeszcze chcesz coś dodać jeszcze o organizacjach?
Tak, ale zanim odpowiem na pytanie o organizacje, co mogą zrobić NGOsy na tym poziomie lokalnym, to chciałabym tutaj trochę odpowiedzi udzielić, dlatego że to nie do końca jest tak, że ja usłyszałam wielokrotnie, oboje jesteśmy badaczami, poza tym, że piszemy, to jeszcze jeździmy w teren i wielokrotnie słyszeliśmy od respondentów, dobrze, dziecko radnego pracuje w szkole, dostało zatrudnienie w domu kultury, albo żona radnego dostała, a gdzie ma pracować? Nie ma innego wyboru, tutaj jest po prostu taki, a nie inny rynek pracy. To jest jakby tylko jedna strona medalu. Drugą stroną medalu jest to, że radny przychodzi do burmistrza i mówi, moja córka szuka pracy, radny z opozycji. Moja córka szuka pracy, co pan na to? Wszyscy wiemy, jak strasznie kulawe są konkursy w Polsce. Nasi respondenci wielokrotnie mówili o tym, jak one są ogłaszane, w jaki sposób traktuje się te konkursy w ogóle, czyli jaki jest termin ogłoszenia, ile czasu daje się na rzeczywiste przygotowanie ofert z zewnątrz i jakie szanse mają ludzie rzeczywiście z zewnątrz, a jakie szanse w stosunku do osób bardziej uprzywilejowanych, które po cichu wiedzą o tym konkursie więcej. Znaczy, szereg różnych rzeczy szwankuje w samorządzie. Mnie się wydaje, znając te miejscowości właśnie małe, te, które mają wysoki poziom klientelizmu, tam, gdzie rzeczywiście występują te układy rodzinne, specyficzne niekiedy, bo to jest specyficzne niekiedy, nawet to ma związki z organizacjami pozarządowymi, które myśmy pokazywali, jest tutaj funkcje samorządowe z jednej strony, funkcje publiczne z drugiej strony, ale również NGOsy, które też są opanowane przez jedną rodzinę. I wszystko jest w jednej rodzinie. I oczywiście to są pojedyncze case'y, tak, które się gdzieś tam zdarzają, ale byłoby dobrze, gdyby kultura polityczna w Polsce była taka, żeby radni mieli świadomość, że pewne nie wyjście, kiedy moja organizacja, kiedy moja organizacja występuje z jakimś wnioskiem o coś, uczestniczenie w czymś, nie wyjście z głosowania z takiej komisji, nie uczestniczenie w dyskusji, bo jeszcze wyjść z głosowania to wychodzą radni, którzy są z danej organizacji, należą do danej organizacji. Ale już pomyślenie o tym, że nie należy brać udziału w dyskusji, bo się wpływa po prostu na opinię swoich kolegów radnych, bo się tworzą więzi, kiedy się w jednej radzie zasiada między ludźmi różne, bo jak wiadomo opozycja i grupa rządząca, ale to wszystko ma jakby wpływ. I teraz to jest właśnie, i teraz odpowiadając na pytanie kolegi, to jest właśnie rola NGO-sów dla mnie i to właśnie watchdogowych NGO-sów. Watchdogowego NGO-sa znaleźć na wsi to jest wyczyn. Ale my widzimy na tych najniższych poziomach takie NGO-sy, które one nie mają nawet wpisane w swoje cele bycia taką organizacją strażniczą. Natomiast one de facto pełnią taką właśnie strażniczą funkcję. I to, gdzie myśmy słyszeli protest w trakcie tych wywiadów, przeciwko właśnie takim nieetycznym zachowaniom, takim podejrzanym trochę praktykom, takim dziwnym zbiegom konfliktu interesów, to były właśnie wypowiedzi naszych ekspertów z organizacji pozarządowych, to właśnie głównie ze strażniczych, które nie zawsze były strażnicze. Czasami to było towarzystwo przyjaciół i miłośników jakiegoś miejsca, tak? No, zupełnie inny cel. Tak? A mimo wszystko jakby oni byli, zauważali, chodzili na rady, pilnowali tego, co się w tej radzie dzieje i widzieli rzeczy, które ich zdaniem nie powinny się dziać. I to właśnie u nich. Ile jest samorządu w samorządzie? Moim zdaniem jest samorządu w samorządzie jeszcze ciągle dużo. Problemem jest, jakby my ciągle mówimy wzmocnić radnych. No ale może zastanówmy się, dlaczego te rady są takie słabe? Co jest przyczyną słabości tych rad? Może sami radni? Będąc, kiedy na przykład patrzyłam na strukturę komisji, tak, to można by było kolejne seminarium zrobić, kiedy patrzyłam na strukturę komisji rewizyjnych w radach, to niekiedy naprawdę włosy rwać z głowy, bo już samo wykształcenie osób, które brały udział w tych komisjach rewizyjnych, wskazywało na to, że te osoby, z całym szacunkiem jakby dla doświadczenia życiowego tych osób, one jakby nie posiadały intelektualnych zdolności do przeanalizowania tego budżetu. Więc wsparcie eksperckie rady jest niesamowicie ważną rzeczą, którą można dla radnych zrobić i którą trzeba dla radnych zrobić. Bo radny może być każdy i tak powinno być, że ta struktura rad powinna być zróżnicowana. Ale rady rzeczywiście działają bez wsparcia. Radnym często burmistrz odmawia szkoleń. Inną sprawą jest też to, że burmistrz robi szkolenia, a radni nie przychodzą na to szkolenie. Więc to są jakby dwie różne strony tego medalu. Ale wydaje się, że właśnie takie wsparcie eksperckie właśnie przy obsłudze pracy rady byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem tego problemu. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pan doktor Jarosław Lis.
Parę, wracając do tego tematu samorządności. Znaczy, ta samorządność ma oczywiście swoje wady, ale jest na pewno lepsza niż wszystko inne, co by nam mogło przyjść do głowy w tej chwili. To znaczy na pewno likwidacja rad i zastąpienie ich naczelnikami powoływanymi przez wojewodę, a wojewoda przez premiera nie jest rozwiązaniem, które można by komukolwiek rekomendować. Tak? Bo to jest pierwsza różnica. Natomiast dla mnie kluczowym źródłem problemu jest słabość partii politycznych w Polsce. To znaczy to, że one są i to, że one są jeszcze dodatkowo w tej chwili permanentnie osłabiane przez ten antypartyjny resentyment. One oczywiście sobie na to wszystko zasłużyły, ale jak będziemy je dalej sekować, zamiast je leczyć, to będzie tylko gorzej. To takie jest moje przekonanie. A w szczególności wiara w to, że istnieją jakieś wspaniałe, niezależne komitety, które się grupują i które zapewniają tutaj opór przed jakimś strasznym partyjniactwem. Ja w tych danych nie znalazłem i dalej nie znajduję. To znaczy dla mnie podstawową słabością właśnie ze względu na te rady, o których mówiła pani doktor, to zaplecze potencjalne. Przecież to zaplecze powinno być zapewniane przez partie polityczne. I tak się dzieje przecież wszędzie na świecie. Że partie mają swoje struktury eksperckie, że jak ktoś chce, że partia ma na poziomie powiatu kogoś, kto się zna na budżecie i jak radni danej partii chcą ocenić budżet, to nie idą do jakiegoś byle kogo, tylko idą do swojego specjalisty od spraw budżetu, który im powie, który jest z nimi jakby tożsamy. A tutaj jak domniemanie, że partia to jest ktoś, kto tylko i wyłącznie gromadzi zasoby do walki o premiera lokalnie, to jest podstawowa zakała, a nie metoda, a nie przekonanie, że partia to jest ktoś, kto organizuje obywateli do patrzenia na ręce drugiej partii, która akurat rządzi, a później zmiana. To tak się dzieje. Ja mogę tylko powiedzieć, śledziłem ostatnio przypadek w Czorsztynie. Czorsztyn jest taką gminą, pewnie Państwo może słyszeli tą nazwę, jest gminą, w której wybory już się rozstrzygnęły. To znaczy wójt nie ma kontrkandydata i 13 radnych na 15 nie ma kontrkandydatów. W dwóch okręgach będą wybory polegające na tym, że się wybiera. I to jest o tyle zastanawiające, że 4 lata temu w Czorsztynie była absolutnie modelowo uporządkowana rywalizacja polityczna. Było 2 kandydatów na wójta, jeden dostał 51%, drugi 49%. I było 30 kandydatów na radnych, 15 z komitetu wójta, 15 z komitetu opozycyjnego. I w każdym okręgu stoczyli pojedynek 1-1. Nie było absolutnie modelowy układ demokratyczny. I co się okazało? Uzurpatorzy, znaczy pretendent, wygrał, obalił urzędującego wójta, jego ekipę i ta ekipa poszła w drzazgi i jej nie ma. I pretendent rządzi teraz sam, pretendent przez 4 lat jest teraz inkumbentem i nikt nie próbuje go obalić. Rozumiem, że jak zalezie za skórę ludziom za parę lat, to może się skrzykną i zorganizują komitet, który znowu stanie w szranki, wywali i sytuacja z powrotem jak w piosence Młynarskiego. Tak naprawdę nie dostrzega się tego, że partie polityczne mogłyby być, nie mówię, że są, mogłyby być fundamentalnym stabilizatorem rywalizacji politycznej, gdyby potrafiły zorganizować obywateli, zapewnić wsparcie eksperckie radnym, nie zajmować się tylko i wyłącznie tym, co tam jest w TVN-ie, tylko tym, co interesuje się lokalnie, że to nie jest narzędzie w walce o wieczór wyborczy sejmowy, tylko że to jest sprawa sama tu i teraz. Więc w tym sensie ta wielkość upartyjnienia nie polega na tym, wracając tutaj do pytania, znaczy do uwagi pana dyrektora, że te partie, jakie znamy teraz, czyli spółdzielnie funkcjonariuszy publicznych, czyli i aspirujących do roli funkcjonariuszy publicznych, że one tak naprawdę są słabe na tyle, że są w stanie sięgać tam, gdzie tych funkcji publicznych jest wystarczająco dużo, żeby się było po co organizować. A dalej już nie schodzą, bo nie ma po co. Dalej się to da załatwić face to face i dodatkowo to ukrywanie tożsamości, ono jest oczywiście bardzo silne. Myśmy w ogóle w to nie wchodzili, bo to wymaga śledztwa, a tu było 5000 przypadków, więc da się tylko policzyć w tych sprawach. Ono oczywiście jest efektem resentymentu antypartyjnego. I to jest w ogóle Wunderwaffe, to znaczy najlepszą pozycją w Polsce w tej chwili jest pozycja bezpartyjnego samorządowca, który jest po cichu dogadany z jedną z głównych partii politycznych. Znaczy ona mu nie wystawia konkurentów i jej wyborcy wiedzą, że to nasz, a pozostali wyborcy mogą myśleć, że to nie ich. I tą metodą ma się każde wybory i wtedy się oczywiście najgłośniej, to już na koniec, się najgłośniej krzyczy przeciwko upartyjnieniu i polityzacji. Bo partie to są ci, którzy mogą mi rzucić wyzwanie. A polityzacja polega na usunięciu rządzącego wójta. Więc to jest czy rządzącego burmistrza. I każdy atak na rządzących to jest polityka i partyjniactwo, bo nikt nie ma takich zasobów jak partie polityczne, żeby rzucić wyzwanie. No i można rządzić do końca świata i parę dni dłużej. I jak już mówiłem w zeszłym tygodniu, ja czekam, aż ci bezpartyjni wójtowie wprowadzą prawo pierwszej nocy. Bo w zasadzie dlaczego nie? To w ramach polityki demograficznej. To będzie oficjalne uzasadnienie. Taka jest silna ich pozycja. Jest taka silna, bo partie są takie słabe. Bo są tylko partie władzy. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Proszę bardzo.
Ja pewnie bardzo krótko, ponieważ przedsiębiorczość niewątpliwie jest bardzo interesującym tematem, ale ze względu na potencjał, na możliwości zespołu dwuosobowego, nie jesteśmy w stanie zagłębić się w badania przedsiębiorczości, chociaż uważam, że jest to bardzo ważne. Natomiast jeśli chodzi o peryferyjność, to mamy pewne wątpliwości, ponieważ jak potraktować Puchaczów i Kleszczów? To też peryferyjne gminy. A jak potraktować gminy turystyczne, które się bardzo dobrze rozwijają, a są niewątpliwie peryferyjne. Co to jest peryferyjność? Pytanie dość zasadnicze, Ja chciałbym powiedzieć, że peryferyjność jest tu. Prawda? Jeśli są gminy peryferyjnie położone, bo obiektywnie peryferyjne, nie ma obiektywnej miary peryferyjności. Ja, dla celów badawczych możemy to zrobić. Ale my badamy gminy po to, by prowadzić analizę porównawczą i by pokazywać gminom, by promować rozwój, promować działania rozwojowe. I na razie gminy, samorządy nam nie czepiają się, powiem brzydko, do tej metodyki, którą Państwu dzisiaj przedstawiłem i nie chcą, nie mówią nam o potrzebie dzielenia Polski na jakieś takie części, że oto ta jest peryferyjna, a tamta nie. Unikamy tego terminu, tak jak unikamy terminu powszechnie używanego niegdyś, ściana wschodnia. Nie używa się dzisiaj tego, prawda? Bardzo się cieszę, że Lublin w tym roku będzie 10 wśród miast na prawach powiatu, co znaczy, że coś tam się dzieje, coś tam się rusza. Bardzo się cieszę z Lublina, bo Lublin zawsze był na bardzo odległej pozycji. I oto są 3 miasta, można by powiedzieć peryferyjne, chociaż to zależy od definicji, które są w pierwszej dziesiątce, 3 miasta ze wschodniej Polski. Radom, przepraszam, nie, ojej, ale strzeliłem. Rzeszów, Krosno i Lublin. W pierwszej dziesiątce miast na prawach powiatu są 3 miasta wschodnie. Jestem przeciwny, ale dla celów badawczych można to robić. Jestem absolutnie za, tylko my na razie po pierwsze ze względu na potencjał zespołu nie bardzo chcielibyśmy i nie bardzo chcielibyśmy, bo inny jest nasz cel, przesłanie tych badań. Badania robimy po to, żeby promować rozwój. A peryferyjność będzie zaburzać trochę, bo jakiś współczynnik, coś w rodzaju renty, tak? Dla tych, którzy są daleko od centrum. No i wtedy jest to zaciemnianie obrazu. Według mojej oceny, być może nie mam racji, jestem otwarty na dyskusję. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Jeszcze Grzegorz Makowski mi zgłaszał chęć, chociaż powinienem przerwać, ale o ile nie prawo pierwszej nocy w przypadku wójta, to ostatnie prawo ostatniego słowa w przypadku organizatora jak najbardziej się należy, także oddaję głos.
Ja tylko już zapraszając do przerwy i do powrotu na kolejny panel, który będzie takim bardziej wyjściem, co należy zrobić, żeby polepszyć sytuację, to chcę nawiązać do tego perwersyjnego tytułu. No, rady nie będą lepsze, jeśli nie będzie się chodziło na wybory, jednak mimo wszystko, jeżeli nie będzie się przyglądało, kim są radni. No i po to, żeby to wszystko jednak było lepsze, a nie gorsze, to jest też program Masz Głos, Masz Wybór, który wyprodukował bardzo fajny spot zachęcający do wyborów i w przerwie na kawę można go będzie tutaj pooglądać. Zapraszam na drugą część.